Jesteśmy dzisiaj przy 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, więc zachęcam Was, żeby śledzić albo na ekranie, albo w swoich Bibliach, czy także rzeczy mają. I 19 rozdział zostawił nas w Efezie, właściwie Paweł był w Efezie, i dzisiaj zobaczymy dalszy ciąg jego trzeciej podróży misyjnej, począwszy od Efezy w Azji, potem przez Troas, Troas się pokazuje parę razy, potem do Macedonii, tu po lewej z góry, i potem do Koryntu, i z powrotem potem do Efezy, czy prawie do Efezy, i w drodze do Syrii, dlatego że, jak wiemy, on zbiera kasę dla kościoła w Jeruzalimie. Nie wiemy, dlaczego był tak źle. Może w Jeruzalimie, może to było z powodu głodu, który jest wspomniany w innym miejscu. Może to jest z powodu, jedni myślą, że to z powodu tego, że ludzie tam oddawali apostołom swoją posiadłość i w tym momencie dostali się w takim miejscu. W każdym razie ten rozdział przedstawia nam końcowa część trzeciej podróży misyjnej Pawła. I to już potem twierdzi Paweł, że już właściwie ten świat grecki jest Azji, jest rozpoczęte działanie ewangelizacyjne tam, kościoły już powstają i Paweł bardzo chce pojechać dalej do nowych miejsc. Natomiast w szczególności w Rzym i Hiszpania. Więc on miał apetyt na nowe tereny, gdzie Ewangelia jeszcze nie dotarła. I w tym czasie okazuje się, że ma czas dla kościołów. Martwi się o tym, co się stało w Koryncie. W Koryncie był, w 18 rozdziale mieliśmy Pawła w Koryncie i on czeka niecierpliwie pewnie na to, żeby jakieś wieści z Koryntu się zjawili. I to był czas, ten moment, ten odcinek jego podróżowania, czas, kiedy pisał różne listy typu drugi Koryntian, typu Rzymian, to pisze w sprawach dotyczących kościołów, właściwie dotyczących wzrostu. I to są jego troski w tym rozdziale. Właściwie ten rozdział można widzieć jako kalendarz podróżowania. Dlatego, że on się przemieści od jednego miejsca do drugiego. Łukasz nie podaje nam dużo treści, bardziej jest jak dziennik, nie? Że dzisiaj byliśmy tu, dzisiaj byliśmy tam. I zobaczycie też, jeżeli będziecie uważnie czytać ten rozdział, że czasami właściwie kiedy prawdopodobnie Łukasz był w Filipii i dołączył się do grona, w pewnych momentach i w innych momentach nie był z nimi. Stąd czasami on używa słowo my, a czasami oni. Więc trzeba śledzić, czy warto śledzić, gdzie Łukasz jest z nimi i z jakimi szczegółami on się posługuje w tych momentach, kiedy bywa z tą grupą. I widzimy, że nie tylko Paweł podróżował, ale miał ze sobą swoich prawdopodobnie ludzi, którzy się nawracali przez niego. I zaraz o tym będziemy czytać. Więc przeczytajmy pierwszą część.
Gdy rozruch ustał, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w podróż do Macedonii. Przeszedłszy przez owe strony, udzielił wielu napomnień. Potem przybył do Grecji. Kiedy po 3-miesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił więc wracać przez Macedonię. Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystrach i Sekundus, Gajus z Derbe i Tymoteusz z Azji i Tymoteusz, a z Azji Tychik i Trofim. Ci poszli naprzód i czekali na nas w Troadzie, a my odpłynęliśmy z Filipi po święcie prześników i po 5 dniach przybyliśmy do nich, do Troady, gdzie spędziliśmy 7 dni.
No, weźmy pod uwagę, że Paweł nosi ze sobą dużą kasę. Nie wiem ile, ale zebrano kasę dla Jerozolima podczas jego podróżowania, a od różnych kościołów to dociera do niego z różnych miejsc, więc Paweł ma ten ciężar ze sobą. Podróżowanie w tamtych czasach nie było bezpieczne, zarówno statkiem, jak i piechotą, to można było trafić na nieładne, niebezpieczne sytuacje. Więc Paweł tu czasami podróżuje, decyduje się na podróż lądem i czasami na podróż statkiem. Miejmy to na myśl, kiedy czytamy razem z innymi pytaniami, typu czy Łukasz był z nimi, czy nie. Ale widzimy w czwartym wersecie, że Paweł był, że towarzyszą Pawła synowie czy bracia z różnych kościołów. Mamy tu Tesalonajki, Derbę, Azja. To ludzie z różnych kościołów byli reprezentantami i on miał co najmniej 7 osób podróżowało razem z nim. Nie ma tam reprezentanta z Koryntu, to jedyne na to zwracają uwagę, że z innych kościołów są tu reprezentanci, natomiast Koryntu nie, może dlatego, że w Koryncie działo się nie tak dobrze. Ale widzimy, że Titus spotka się z Pawłem, opowiada o tym, co się dzieje w Koryncie i Paweł jest częściowo pocieszony, ale częściowo jest zmartwiony i pisze ten drugi list. W sumie z tego, co wiadomo, 4 listy są napisane do Koryntu przez Pawła. Niekoniecznie wszystkie listy w tym czasie, ale przede wszystkim w tym czasie. Więc idziemy dalej do następnego fragmentu.
W pierwszym dniu po sabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie, pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania. Potem wyruszył w drogę, a chłopca przyprowadzonego żywego niemałej radości zebranej.
No więc taka ciekawa sytuacja, ciekawostka. Paweł mówi i mówi, debatuje, właściwie to słowo jest, dyskutuje racjonalnie. Więc to nie jest jakaś bardzo charyzmatyczna dyskusja. Z tego, co widać, to była rozumna dyskusja. I ta dyskusja widocznie nie porwała tego młodzieńca aż tak bardzo, że mógł trzymać się przy uwadze. I on pada. I pada aż z trzeciego piętra, więc to nie było mały spadek, nie? To nie wiem, 10 metrów koło tego przypuszczam, więc nie przeżył tego upadku i Paweł od razu biega razem z innymi, żeby go troszczyć się o niego, a w tym przypadku, tak jak było w przypadkach w Starym Testamencie, położy się na tego dziecka i on zaczyna już oddychać i jest już żywy. No, jak zrozumieć taką sytuację? No to niewątpliwie to jest niepowtarzalna sytuacja. Ta sytuacja jest w służbie Pawła, więc to nie jest, że on co chwilę skrzesił z martwych, ale jest tu Bóg w stanie skrzesić zmarłych w ekstremalnych sytuacjach, jaka tu była. I widać, że Paweł nie za bardzo zrozumiał, że nudzi towarzystwo, bo mówi do rana. Więc niesamowite, że no, nie poczuł, że to było nie tak, że on przyczynił się do tej śmierci. Może jedni uważają, że mogło być nie tylko to, że może Paweł mówił zbyt trudne dla takiego młodzieńca, może też było oświetlenie, lampami, brakowało powietrza, żeby on normalnie mógł oddychać, nie wiemy, ale są tu różne tezy, dlaczego tak się stało. I, no i też nie wiemy, dlaczego akurat tu Paweł w ten sposób działa, chociaż może to, tak jak w innych przypadkach w jego służbie, on tymi cudami, tymi znakami potwierdza swój autorytet jako apostoł. Więc taki mamy sytuację, że on nie tylko dyskutuje, ale pokazuje tą moc Bożą. Idziemy dalej.
A my wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. Kiedy spotkał się z nami w Assos, zabraliśmy go. Przybyliśmy do Mityleny. Odpłynąwszy stamtąd, znaleźliśmy się nazajutrz naprzeciw Chios, a następnego dnia przybyliśmy do Samos. Dzień później dotarliśmy do Miletu, gdyż Paweł postanowił ominąć Efes, aby nie tracić czasu w Azji. Śpieszył się bowiem, aby jeśli to możliwe, być na dzień pięćdziesiątnicy w Jerozolimie. Z Miletu posłał do Efezu i wezwał starszych kościoła, a gdy do niego przybyli, przemówił do nich. Wiecie, jakim byłem wśród was od pierwszej chwili, w której stanąłem w Azji, jak służyłem Bogu, Panu z całą pokorą, wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzy żydowskich. Jak nie uchylałem się tchórzliwie od niczego, co pożyteczne, także przemawiałem i nauczałem was publicznie i po domach, nawołując zarówno Żydów, jak i Greków do nawrócenia się do Boga i do wiary w Pana naszego Jezusa.
Więc Paweł śpieszy się do Jerozolima, żeby być na dzień festiwalu pięćdziesiątnicy, i on twierdzi, on decyduje, że nie stąpi do Efezy, chociaż był w Efezie długo, pewnie tam był bardzo znany dużo ludzi, ale zamierzał jechać dalej, żeby nie przepaścić kolejnej celebracji. I teraz on zaczyna mówić do starszych w Efezie. To jest jedyny moment w dziejach, kiedy Paweł uczy wierzących, że to jest toczone, że jego kazanie do wierzących, to przynajmniej nie znalazłem innego takiego, to jego obrony, jego ewangelizacja przede wszystkim, to jest w środku niewierzących. Natomiast tu on bardzo mu zależy na Efezjan i poświęca im czasu, przyciąga do Miletus, do portu, gdzie on pewnie parę dni czeka na kolejny statek i zachęca ich, żeby się zjawić do niego, u niego. To jest kilkadziesiąt kilometrów od portu, gdzie on był, do Efezy, więc ktoś musiał tam pójść, zebrać starszych, żeby oni przyszli, żeby go zobaczyć, żeby rozmawiać ze sobą. I Paweł, nie wiemy, jaki on miał wgląd w przyszłość, natomiast wiemy w Księdze Objawienia, że w Efezie oni są oskarżeni przez Boga o to, że stracili pierwszą miłość. Więc to miasto, w którym Paweł długo przebywał, niestety oni odchodzili od Boga dosyć szybko. Więc mamy Pawła, który w tym momencie jest przy Miletus. Jeżeli widzicie Azja i Efesus, to tam macie Miletus, to jest port, najbliższy port. Idziemy dalej.
A teraz, przynaglany duchem, udaję się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka. Oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Wiem teraz, że wy wszyscy, wśród których po drodze głosiłem królestwo, już mnie nie ujrzycie. Dlatego oświadczam wam dzisiaj, nie jestem winien niczyjej krwi, bo nie uchylałem się tchórzliwie od głoszenia wam całej woli Bożej. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągać za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie. Pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was.
Jedni się zastanawiają, patrząc na wersety 22-23, że z jednej strony Duch Święty przynagla pójście do Jerozolimy Pawła. Więc Duch Święty w jakiś sposób go popycha. Nie wiemy, czy to jest za sprawą proroków, których spotkał, a może to po prostu jest jakiś wewnętrzny przymus Ducha Świętego, żeby przekonać go, że ma się zjawić w Jerozolimie jak najszybciej. Natomiast w następnym wersecie ten sam Duch Święty twierdzi mu, że czeka go i w każdym mieście Duch Święty w tym momencie ościega, że czekają go próby i trudne czasy w Jerozolimie. Pytanie, jak Duch Święty może i jedno, i drugie? Z jednej strony pcha go w kierunku Jerozolima, a z drugiej strony twierdzi, że tam w Jerozolimie czeka go prześladowanie, czeka go cierpienie. No, może dlatego, że Bóg czasami tworzy sytuację tego rodzaju. Mamy to w Habakuku, mamy to w Jobie. Bóg, który używa Babilończyków. Bóg, który robi swoje i powoduje, nie tylko zezwala na to, ale powoduje te próby, które mogą być dla nas pouczające, które mogą przynieść mu chwałę, które mogą obudzić człowieka do wiary i do pokuty. Więc jeżeli tak jest, to Duch Święty tworzy sytuację, która doprowadzi do woli Bożej, do wykonania woli Bożej. Judasz jest podobnym przykładem. Sadzony przez Boga, wybrana przez Boga, żeby być częścią uczniów. Jezus się nie pomylił. Judasz miał swoje miejsce w wykonaniu woli Bożej. Trudne to są sprawy dla nas do zrozumienia. Ale wydaje mi się, że jestem pewny, że Biblia takiego Boga nam dostarcza. Bóg, który nie tylko daje nam słodycze, daje nam tylko dobre, ale to, co dobre, niekoniecznie jest dobre w naszych oczach. W tym, jak my rozumiemy wolą Bożą. Więc Paweł jest z jednej strony przymuszony przez Ducha Świętego, żeby się stawić w Jerozolimie, a z drugiej strony jest ościegany czystego samego ducha, że czekają go tam męki. I Bóg, i Paweł w to wchodzi. Ciekawe wnioski, wydaje mi się, z tego można wyciągać. I Paweł tu twierdzi, że już go nie zobaczą. Ale teraz jest, przyniesie do Jerozolima znak jedności. Znak, że rzeczywiście pogania w tych terenach Azji, poganie oddają Bogu chwałę. I w Macedonii też. I w Akaji. Że tu są dary dla Jerozolima, dla Matki Kościoła, uznanie, że tu rozpoczęła się to pączkowanie, ta ewangelizacja, nawracanie ludzi w takich regionach. I to już jest właściwie końcowy Pawła pobyt w Jerozolimie. Potem już się wynosi na zachód. I mamy tu też stwierdzenie, że w Efezie też było za czasów Pawła taka opozycja, jaka była w Tesalonajce, w Berei, w Listra. To w tych różnych miejscach Paweł nadal oczekuje i doświadcza opozycję. I on twierdzi wobec starszych: uważajcie na siebie i na ludzi, którzy są w waszej opiece. Ludzie, którzy byli wykupieni krwią Jezusa. Uważajcie, dlatego że przyjdą wilki. I te wilki są destrukcyjne. I oni będą wśród was. I oni nie oszczędzają tego stada. Więc oni będą mówili rzeczy, które są przekłamane, żeby wyciągać uczniów, żeby oni szli za nimi. Więc ostrzeżenie jest ze strony Pawła. Nie wiemy, jak on o tym wiedział, ale sam to doświadczył w różnych miastach, więc przypuszczalnie to było po prostu norma i oczekuje, że tak się stanie. Jedziemy dalej.
A teraz polecam was Bogu i Słowu i Jego łaski, władnemu zbudować i dać dziedzictwo ze wszystkimi świętymi. Nie pożądałem srebra, ani złota, ani szaty niczyjej. Sami wiecie, że te ręce zarabiały na potrzeby moje i moich towarzyszy. We wszystkim pokazywałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem, rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go. Smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już nigdy go nie zobaczył. Potem odprowadzili go na okręt.
Czyli tu w ostatnim orędzie wśród Efezów Paweł nawołuje, zachęca ich, żeby oni patrzyli na niego jako wzór, że wiedzą, że jego apostolstwo miało autorytet, jego postawa była posłuszna, pokorna i czysta od innych zysk. Więc on był ponad krytyką, jaki można by było powiedzieć. I co on mówi w ostatnim orędzie z nimi? Twierdzi, że teraz oddaję wam Bogu i słowu Jego łaski, która jest po to dana, żeby was budować, żeby was doprowadzić do dziedzictwa pośród tych, którzy są uświęcane. Więc Słowo Boże, ostatnie słowo danych, oddaję wam i teraz Słowo Boże macie. I to słowo jest słowem łaski. to słowo jest, bo jest budujące, zachęcające, fundamentem. To słowo jest naszym i twierdzi o naszym dziedzictwie. I to słowo uświęca nas. I Paweł potwierdza, że on przedstawił im dwa elementy Ewangelii. Wiarę w Chrystusie i pokutę za grzechy. Mówi, że ja uczyłem w pełni. To jest pełna prawda, wystarczająca do nawrócenia. Więc Paweł sam tu zachęca ich, żeby byli ludźmi słowa. I teraz dosyć szybko przeleciałem przez te historie, dlatego że oni same dla siebie może mówią, większość z nich. Natomiast chciałem na koniec potwierdzić i zachęcać do takiego czytania i umiejętność rozeznania Pisma Świętego, że z tego rozdziału, taki no, bardzo życiowy, można wyciągać wiele wniosków, które są prawdą dla wszystkich wierzących wszechczasów wszędzie. Ja wyłoniłem 12, to nie zamierzam długo o tym mówić, tylko wspomnę o 12 lekcji, które widzę z tego rozdziału. I na pewno jest ich więcej, ale tylko podaję jako przykład, że Słowo Boże jest pełne różnych anegdotów, symboli, stwierdzeń, które mogą prowadzić nas do poznania naszego Boga. Zobaczmy 12, które ja zauważyłem dosyć szybko, przelecąc ten rozdział. Po pierwsze, to tu widzimy, że Pawłowi chodziło o to, żeby pomóc słabym, pomóc braciom, żeby pokazać jedność przez to, że ludzie finansują, pomagają tym, którzy są w potrzebie w Jerozolimie. Nie wiemy, czy z własnej winy, czy nie, ale najważniejsze to nie to, tylko że tu jest człowiek w potrzebie. Tu jest Kościół w potrzebie. I teraz nawołuję, zachęcam ludzi, pomóżcie. I pomóżcie oczywiście modlitwą, ale pomóżcie swoimi środkami, jeżeli to jest możliwe. Wierzę. No w dzisiejszych czasach to potrzeb na świecie nie brak. Pytanie, czy jesteśmy zaangażowani w to, jak kościoły tu w odpowiedzi, przychylną odpowiedź na te potrzeby, które są za nami. Chociaż na Ukrainę nie trzeba daleko szukać, ale też są inne części świata, gdzie jest wielka potrzeba dla ulgi, dla pomocy tych z nas, którzy mają się dobrze stosunkowo. Czy my jesteśmy w tym zaangażowani? Czy to nas nie obchodzi? Bo daleko. No, te kościoły, młode kościoły, Paweł zachęcał ich, żeby dawali do Jerozolima. Oni mogli powiedzieć, no Jerozolim, no to co to jest, jakbyśmy dali pieniądze dla Nowego Jorka. To jest bogate miejsce. A my tu prowincja. Cóż my możemy? No możemy, nawet jeżeli to jest mało i nawet jeżeli to są dwie monety tej wdowy w świątyni. Warto, bo to pokazuje serce, to zachęca, to pomaga w konkretnych potrzebach, to pokazuje jedność, to wiele przyczyn można podać. Dlaczego powinniśmy chociaż jedną monetą służyć tym, którzy są może dalecy, ale potrzebują. Dla Pawła to było ważne. To nie było przy okazji, to było ważne i to powodowało, że on wracał do Jerozolima w drodze do Rzymu. Wyobraźcie sobie, jaka to podróż w tamtych czasach. Dzisiaj to jest podróż niezła, ale w tamtych czasach. I on wrócił z tego, co widzę, przede wszystkim, żeby wręczyć braciom w Jerozolimie to, co kościoły w różnych rejonach dawali. To było bardzo ważne. dla niego. Widocznie. Druga lekcja, którą widzę, to bierzcie ludzi ze sobą. Paweł miał ludzi ze sobą praktycznie cały czas. Myślmy o tym, jak idziemy do kościoła. Może biorę kogoś ze sobą, zaproszę tą osobę. Jak jest jakieś wydarzenie w kościele, zaproszę kogoś. Kogo zaprosić? Grupa domowa, studium biblijne. Kogo zaprosić? Nie tylko czy ja pójdę, nie pójdę. Ja pójdę, ale zapraszam kogo innego. A tym bardziej, jeżeli jesteśmy zaangażowani w wyjazdach na zewnątrz, no to bierzcie z kogoś. Paweł bierze. Dlaczego? No ci ludzie uczą, szepieni, są zachętą dla innych. Owoc jego służby. Więc Paweł, tak samo Jezus zresztą, byli z nim. Jezus wybrał, żeby byli z nim. Czy my mamy taką postawę, że kiedy robimy coś dla Boga, ja myślę, kogo mogę zaprosić? Jedziemy na Ukrainę. Kogo mogę zaprosić? Zacznijmy tu. Mamy wydarzenie dla dzieci. Kogo mogę zaprosić, żeby doświadczali Bożą miłość sami? Trzecia lekcja, którą widzę. Paweł jest wzorem dla innych. On twierdzi, jest na tyle czysty, że może powiedzieć ludziom, wy wiecie, jaki ja byłem pośród was. Wy wiecie, że ja pracowałem rękoma swoimi dla biednych. Nawet nie dla siebie, dla biednych. On robił to dla innych. Pracował. I ludzie nie mogli powiedzieć, zarzucić, że on kasuje jako apostoł. Że on ma lekkie życie, bo ludzie mu dają. On pracował i pracował dla innych, on pisze, on mówi. Dla słabych. Czyli jego motywacja była ponad tym, żeby wystarczyło mu na życie. On nawet w tym, zarabiając, myślał o tym, jak może innym dawać. I był tak pewny, że ludzie nie mogli nic zarzucić, że daje im takie wyzwanie. Wy sami wiecie, jaki ja byłem pośród was. Czwarta lekcja. Żebyśmy uważali na wilki w kościele. Wilki, które mają przekręcane, fałszywe nauczanie. Paweł widzi to jako fundamentalne zalecenie dla starszych. Uważajcie na to nauczanie, bo to wyciąga, odciąga uczniów. I kolejna lekcja. Uważajmy, jeżeli jest opozycja przeciwko nam. Spodziewajmy się tego. Jeżeli my głosimy prawdę, to spodziewajmy się, że będzie opozycja. A przede wszystkim opozycja dla Pawła to była religijna opozycja. Nawet nie polityczna, chociaż bywa różnie. Ale można oczekiwać również od religijnych środowisk opozycja. Jeżeli to, co mówimy, nie jest według ich wyobrażenia. Następne, już po szóste lekcja, żebyśmy nie służyli Bogu dla pieniędzy. Że absolutnie musimy być czyści, jeżeli chodzi o chciwość. To nie może być mieszane. A powinniśmy dawać bardziej niż otrzymywać. Czy dajemy więcej niż dostajemy? Siódme. Żeby pracować ciężko. To, co powiedziałem przed chwilą, właśnie dla innych ludzi. To, co robię, jest dla innych ludzi. I nie trąbię z tego tytułu. Tylko mogę powiedzieć ludziom, no to co możecie mnie zarzucić w sprawach finansowych? Uważajmy na to, dlatego że ludzie patrzą. Biorą przykład. Są cyniczni. Chcą atakować. Są jakieś wymówki, dlaczego nie pójść za Bogiem. To on zarabia. Jemu łatwo, bo jemu płacą. Paweł był na to i słusznie wrażliwy. Kolejna lekcja. Oczekujmy przynaglenia z Ducha Świętego. Jeżeli Duch Święty jest w nas, to przypuszczam, że nie śpi. Że chciałby poruszać nas. Oczywiście my musimy być żywi, jeżeli śpimy, no to nic nas nie rusza. Chyba, że Duch Święty też zapewnia nas, że pójdąc tą drogą, spodziewajcie się męki. I tak wydaje mi się, jest słowo Ducha Świętego w tym rozdziale dla Pawła. My byśmy chcieli to prowadzenie, bogactwo, dobrobyt, żebyśmy nie mieli problemów, a Duch Święty może wprowadzić nas właśnie w drugim kierunku. Właśnie na wschód, a nie na zachód. Dla chwały Bożej, jeżeli będziemy posłuszni. Więc Duch Święty może nas przynaglać, Duch Święty może nas ościec, że pójdą za Bogiem, czeka nas trud. Tak Jezus miał, tak Paweł miał, tak apostołowie mieli. Dlaczego miało być inaczej dla nas? W dobrobycie Unii Europejskiej. Następne. Lekcja, 9 już. Gdybyśmy polecili ludziom Słowo Boże, jak pożegnamy się z ludźmi, żeby powiedzieć, polecam Ci Słowo Boże. Polecam Ci reszta życia. Ja mam przywilej, że mogę jeździć dużo. I dla mnie jedno z zastosowań z tego kazania to jest, żeby powiedzieć ludziom, jak zostawiam ich, jak wyjeżdżam, oddaję Tobie, polecam Tobie Słowo Bożego, który jest w stanie pokazać Wam łaskę, na którym Bóg może budować fundament w Twoim życiu, który doprowadzi Was do dziedzictwa i który kształtuje Was uświęcaniu się. Więc to jest moje praktycznie wniosek. Odchodzę od kogoś, polecam Ci Słowo Boże. 10. Że Paweł pomimo to, że ma namysł, żeby dotrzeć dalej, żeby dojść do Rzymu, do zachodnich stron, pomimo to on ma serce, żeby wracać, żeby zadbać. On pisze listy. On odwiedza, on woła ludzi, żeby się spotkali. Jemu nie jest obojętny, dlatego że dotykał tu i już jest Kościół. On woła Efezów starszych, chodźcie, pogadajmy. Ościegam was o parę rzeczy, zachęcam was do paru rzeczy, żebyście nie zapomnieli, dlatego że to jest nasze ostatnie spotkanie. Więc miejmy serce dla tych, którzy już są w Kościele, i bądźmy tam dla nich, żeby zachęcić ich. Co nie wyklucza nas, że główna strategia nasza może być na zewnątrz, na misję. 11. lekcja. Żeby wykorzystać możliwości. Paweł tam, gdzie podróżował, wykorzystał możliwości, nawet kiedy jego plany leżały w gruzach. To był otwarty, żeby wykorzystać ten moment, żeby wykonać plan B, żeby spontanicznie tworzyć coś w momencie, kiedy może nam się wydaje, że plan nasz jest w gruzach. Może to jest Boży sposób na to, żeby zastopować nas, żebyśmy wykorzystali okazję, które teraz mamy, bo plan nie wyszło. No teraz mam 2 godziny wolne, teraz mam weekend wolny, bo nie wyszło. Jak można użyć to dla Boga? Może Bóg ci pokaże. I ostatnia lekcja, którą wyciągam z tego rozdziału, przynajmniej na dziś, żeby zakończyć zadanie, które Bóg tobie dał. Ja jestem coraz starszy, jak widać, i myślę coraz częściej, jak mogę zaklepać, jak mogę zakończyć dobrze. Co jest potrzebne, żeby móc powiedzieć, biegałem i skończyłem ten bieg na chwałę Bożą. Jakie to jest zadanie, które Bóg tobie i mi dał? Pewnie każdemu co innego. Ale żeby myśleć o tym, jakie jest moje zadanie, kim ja jestem, Duchu Świętym poprowadź mnie. Słowo Boże to niech to będzie moim kierunkowskazem. Jakie zadanie Bóg dał tobie? Paweł był świadom, jakie miał zadanie. I to dyktowało dla niego to, że on był gotów wrócić od Koryntu aż do Jerozolima z pieniędzmi. Ale nie wytrącił to jego z drogi. Już wiedział, że ma jechać dalej. I pojechał. Więc dokończmy. Najpierw odkryjmy, jakie jest to zadanie, które Bóg mi dał. Zamiast tego, żeby płakać nad własnymi problemami, żeby myśleć, co Bóg mi dał. Jak mogę służyć tym, co mam. Z tymi chorobami, które mam. Taką rodziną, którą mam. Z takimi problemami finansowymi, które mam. Jak mogę oddać Bogu chwałę? Jakie jest moje zadanie w takiej sytuacji? Wydaje mi się, że wielu bywam na Ukrainie, ostatnio wróciłem tydzień temu, niecały. Wiele osób ma potrącone plany. Mąż zmarł. Brat zmarł. Syn zmarł. Co z tym zrobimy? Wydaje mi się, że wszyscy z nas mamy może nie takiego kalibru problemu, ale każdego to dotyczy, żebyśmy wiedzieli, jak teraz mogę Bogu służyć i pomóc słabym. Paweł dobiegł, mógł powiedzieć pod koniec tu swojego podróżowania i życia, że doprowadziłem do mety. W pełni służyłem Bogu. Nie możecie mi zarzucić, aby to było może nasza postawa, żeby móc tak powiedzieć pod koniec naszego życia. Amen.